przesyłając złe dane, algorytm jest totalnie rozstrojony.
Pewna podstawa analityki, ale warto nie zawsze mówić, że jeżeli zbierasz złe dane, to to doprowadzi do złych analiz.
Klient, który przyszedł właśnie do nas na mini audyt, w przeciągu miesiąca zarabiał kilkanaście milionów, a w CMS-ie miał kilkanaście tysięcy. Wydaje nam się, że biznes się spina, a w dłuższym terminie, tak, długofalowo, zaczyna zjeżdżać i zjeżdżać.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj zaprosiłem jednego z moich zespołów, którym jest Krzysztof Kusaczok, pracujący jako konsultant w Suasio, żebyśmy porozmawiali sobie wspólnie na temat najczęstszych błędów we wdrożeniu Google Analyticsa 4. Dlaczego w ogóle, jeżeli dobrze nie wdrożysz tego narzędzia, to prawdopodobnie wszystkie kampanie, które prowadzisz w internecie, nie przyniosą sukcesu i wątek numer 3, z mojej perspektywy kluczowy, nawet jeżeli wdrożyłeś narzędzie, to jest to zaledwie 1/3 bądź 1/4 drogi do sukcesu, bo jest kilka błędów, których przeważnie biznes po drodze jeszcze popełnia. O nich sobie również porozmawiamy, ale nie uprzedzajmy faktów. Cześć Krzysztof.
Cześć Artur.
Jak się czujesz w swoim podcastowym debiucie?
Fajnie, dreszczyk emocji.
Ale... milionami słuchaczy.
Jest okej, okay. Jest okej.
Okay. Słuchaj, w ramach, jako konsultant Suasio, odpowiedzialny między innymi oczywiście za wdrażanie właśnie analityki u naszych klientów, czy jesteś mniej więcej w stanie wyestymować, na tyle sięgasz pamięcią, prowadzić sobie jakiś mentalny katalog tego, ile wdrożeń Google Analyticsa w ostatnich miesiącach jest za tobą?
Wydaje mi się około 10-20 w ostatnim miesiącu, tak. Ale to też jest rozbite na nasz zespół, tak? Gdzieś tam kilka osób, które też pomagają we wdrożeniu.
Jasne, generalnie wdrożeniami zajmujemy się już od jakiegoś czasu. Ostatnio jeszcze wdrożeniami Consent Mode, temat, na który być może się wyprowadzimy, ale zobaczymy, jak to jest. I wyjdźmy może od takiego wątku, który może zabrzmieć banalnie, kiedy ja to pytanie zadam, ale wiem, bo ustaliliśmy przed programem mniej więcej, w jakim kierunku chcesz z tą odpowiedzią pójść, że doprowadzi nas w niebanalne rejony. To dlaczego kluczowym dla kampanii marketingowych, niezależnie od typu biznesu, jest właściwe wdrożenie Google Analyticsa 4?
Wydaje mi się, że taką podstawową kwestią jest to, co analizujemy i czy wyciągamy odpowiednie wnioski. Na tym można było zakończyć, ale wiadomo, że przesyłanie odpowiednich danych to są później wnioski, które analizujemy. I jeśli po prostu nie robimy tego dobrze, nie wiemy, co się dzieje z naszymi kampaniami. Jeśli nie wiemy, co się dzieje z naszymi kampaniami, albo wydaje nam się, że wiemy, co się dzieje z naszymi kampaniami, no to długofalowo działania marketingowe mogą nie przynosić takich korzyści, jakich oczekujemy.
Ale to będę ci wchodził w słowo, bo taki jest mój perfidny plan na ten program za każdym razem, bo wiesz, był ten taki komunikat na belce, bo pozwoli, że się wcielę w rolę adwokatu z diaboli i będę trochę kontrował pewne rzeczy. Po tym, jak zaczął wygasać stary Analytics, to potem był ten komunikat, który ludzi straszył, kiedy się logowałeś, a potem było, że hej, hej, my jako Google przygotujemy ci taką półautomatyczną konfigurację, którą nie musisz tego robić z nikim z zewnątrz. Więc co sądzisz? I możesz być kontrowersyjny w swojej wypowiedzi, jakby co. Nasze partnerstwo z Googlem chyba nie będzie z tego tytułu zagrożone. O tym takim gotowym ready-made solution, jak to mówią anglosasi, czyli tym takim gotowym wdrożeniem, które sam Google ci robi. Czy ono jest wystarczające, na przykład jak ktoś prowadzi, nie wiem, firmę usługową albo sklep internetowy?
Okej, okay, to teraz niczym pan Artur w 1/10, biorę to na siebie. I no niestety, nie jestem zwolennikiem tych automatycznych wdrożeń. Google Analytics, spotkałem się już kilka razy sytuacją tego typu, że klienci mieli zimportowane cele do tej automatycznej wersji, właśnie stworzonej przez Google, automatycznej wersji Google Analytics, ze starego Analyticsa, który przesyłał inne dane, inaczej skonfigurowane, niż ma to miejsce w nowej wersji.
Ale wiesz co, ja pozwolę sobie ten wątek trochę poeksplorować i go podbić, bo uważam go za bardzo istotny, bo postaw się w sytuacji kogoś, kto rozmawia z kimś z naszego zespołu, rozmawia nawet z tobą i podnosi właśnie wątek, że kwestia wdrożenia Google Analytics 4 i mówi ci, no przecież Google to sam wdraża. I teraz wiesz, takie zaufanie społeczne, nie? Pan Krzysztof Suasio o bardzo miłej aparycji, ale jednak ktoś, kto nie pracuje w Google, kontra potężne narzędzie korporacyjne za olbrzymie pieniądze, kto powinien mieć rację? Więc dlaczego to jest tak, jeżeli bym na takie pytanie mógł cię wyprowadzić, że firma, która ma wszystkie moce przerobowe prawdopodobnie, żeby dobrze przygotować te automatyczne przepięcie, sobie z tym nie radzi? Czy to jest problem samego narzędzia, czy czegoś innego?
Wydaje mi się, znaczy tak jest. Wynika to z tego, że po prostu dane do zdarzeń, które były przesyłane w poprzedniej wersji Analyticsa, były kompletnie inaczej skonfigurowane niż te, które są przesyłane w tym momencie, w tej nowej wersji, prawda? Mhm. Automatyczne przepięcie dzieje się automatycznie. Nie jest uwzględniony ten czynnik, który daje nam nowa wersja Analyticsa, czyli elastyczne dostosowanie do naszych potrzeb, do potrzeb użytkowników, prawda?
Czyli to wynika z faktu, że narzędzie na przykład zmieniło reguły gry i teraz zbiera trochę inne kategorie tych zdarzeń bądź zachowań użytkowników?
To tak jak działał poprzedni Analytics, mhm. właśnie opierał się o sesjach. Sesja to jest pojedyncze wejście użytkownika na naszą stronę, która trwa mhm. z reguły pół godziny. Ktoś wchodzi na naszą stronę, generuje się zdarzenie sesji, prawda? Z automatu jest ono ustawione na pół godziny. Użytkownik, załóżmy, pójdzie zjeść obiad, wyjdzie z psem, ale nie wyłączy naszej strony, wraca po 31-35 minutach, ponownie zaczyna coś robić na naszej stronie i generuje kolejną sesję. W tym momencie Google Analytics raczej opiera się o zdarzenia. O zdarzenia, które generujemy, a nie
Google
o sesji
Analytics
użytków.
4.
Google Analytics 4, tak, woli wyjaśnienia, opiera się bardziej o zdarzenia i tutaj bazujemy właśnie na zdarzeniach. Zdarzenie jest interakcją, którą wykona użytkownik na naszej stronie.
Czyli jeżeli ja wejdę na stronę i po prostu ja mam takie karty w zakładce, jakieś 80 otwartych jednocześnie, i jakby tam się te sesje liczyły, to bym miał ich już tysiące. Każdy z nas to zna. W sensie nie znam ludzi, którzy pracują na jednej karcie w przeglądarce.
Jeszcze kilka przeglądarek.
Prędzej Yeti bym zobaczył, nie? W każdym razie, teraz próbuję sobie założyć, tak wytłumaczyć to po ludzku. Jeżeli ja bym wszedł w starym Analyticsie i tam posiedział sobie nawet te pół dnia, to ileś tych sesji mi się tam do pewnego limitu oczywiście nabije. Natomiast w nowym, rozumiem, ja mogę sobie otworzyć kartę i trochę gnić na tej stronie, nic tam nie robić, ale dopóki ja tam aktywnie nie wrócę i coś tam nie poklika, to dalej będę tą jedną sesją? I to jest, powiedzmy, jedna z różnic?
Znaczy nie. Sesja w starym Analyticsie i w nowym zbiera sesję. Mhm. Tylko raczej to model zbierania danych w poprzednim Analyticsie opierał się o sesję, a teraz raczej opieramy to o zdarzenia. I oczywiście mamy zdarzenie w nowym Analyticsie, czym jest session start na przykład, prawda? I ono się generuje po wejściu na stronę. I na przykład, no tak jak mówię, po tej półgodzinnej przerwie, która jest tam ustawiona automatycznie, także może się wygenerować kolejne zdarzenie, session start przez użytkownika.
Czyli żeby nikt to nas słucha, bo w tym momencie może zacząć stracić cierpliwość odnośnie poziomu technicyzowania, to powiedział, podsumowałbym to w ten sposób i pytanie, czy się zgodzisz, że zbierają się mniej więcej te same kategorie rzeczy, tak zwanych zdarzeń, natomiast automatyczne przepięcie nie może zadziałać, ponieważ trochę nie jest w stanie przepiąć nowego modelu operacyjnego. Czyli jest ci w stanie Google domyślnie przenieść raportowanie sesji, ale nie przeniesie rzeczy, których nie było, które są nowe. I nie skonfiguruje ich w sposób półautomatyczny w taki sposób, żeby dobrze odzwierciedlało to, co ty jako biznes pewnego typu powinieneś mierzyć. Czy dobrze to interpretuję, czy?
Dokładnie.
Fantastycznie, czyli widzisz, dałeś radę, daliśmy radę dojść do zarzewia problemu. Ale kiedy mieliśmy wstęp do tego pytania, to poruszyłeś dwa bardzo ciekawe wątki. Tym pierwszym wątkiem oczywiście jest pewna podstawa analityki, ale warto nie zawsze mówić, że jeżeli zbierasz złe dane, to doprowadzi do złych analiz, ale poruszyłeś jeszcze wątek wpływu na algorytmy w ogóle kampanii marketingowych. I to jest coś takiego, co dużo rzadziej jest poruszane w przestrzeni publicznej i chętnie bym ten wątek poeksplorował. Co poeta miał na myśli?
80-90% wdrożeń analityki w tym momencie. Może już ta skala się zmniejsza, bo jednak już jesteśmy po już tam jakiś czas po wejściu nowej wersji Analyticsa, tak? Mhm. Ale bardzo często spotykam się z tym, że Analytics jest wdrożony nieprawidłowo i automatycznie to też przechodzi na dane, które są przesyłane do samych kampanii. Mam tu na myśli między innymi tag Google Ads, który przesyła dane o zakupach, o dodaniach do koszyka, czy o przesyłaniu formularzy kontaktowych, ale też pixel Facebooka, czy API konwersji Facebooka, tak, które też nie zawsze jest skonfigurowane w sposób prawidłowy, no co przekłada się bezpośrednio na błędne przesyłanie danych dla algorytmu, tak? Mhm. A błędne przesyłanie danych dla algorytmów, no to niejako też błędna optymalizacja, tak, bo możemy powinniśmy przesyłać te dane prawidłowo, żeby uzyskać jak najlepsze korzyści z realizowania kampanii marketingowych. Mhm.
Czyli próbując to sparafrazować, wątek polega na tym, że na stronie internetowej znajdują się kody, takie jak właśnie kod Facebooka, kod Google'a i tak dalej. I te kody wszystkie systemy reklamowe wykorzystują, żeby optymalizować kampanię. W rozumieniu, żeby faktycznie znaleźć właściwą grupę docelową, a co za tym idzie, przyspieszyć, po prostu zwracać inwestycje w takie reklamy. Więc sam fakt, że te kody trzeba, to po pierwsze trzeba mieć. I teraz, nawet jeżeli się te kody ma, ale źle się wdroży Google Analyticsa, to kampanie mogą iść gorzej? Czy miałeś na myśli coś innego?
Miałem na myśli troszeczkę coś innego, ale to zależy.
Cudownie.
Na przykład, jeśli chodzi o kampanię Google Ads, mamy możliwość importowania konwersji zakupowej i optymalizowania kampanii właśnie pod nią, prawda? I teraz załóżmy case. Mamy źle skonfigurowany Google Analytics, który powiedzmy przesyła błędne dane. I tu jeden z case'ów, o którym też rozmawialiśmy. Klient, który przyszedł właśnie do nas na mini audyt i późniejsze konsultacje związane z Google Analytics, w przeciągu miesiąca zarabiał kilkanaście milionów, a w CMS-ie miał kilkanaście tysięcy. Także widzimy skalę, prawda? I teraz, optymalizując kampanię Google Ads pod konwersje, które importujemy z Google Analytics i przesyłając złe dane, algorytm jest totalnie rozstrojony, prawda? Bo załóżmy, sprzedajemy na kilkanaście tysięcy, a wartość konwersji, którą przesyłamy, to jest załóżmy 10 milionów.
Z mojej perspektywy jest rzecz, której nie rozumiem. Czyli mam zaraportowanych 1, 10, 20 zakupów prawdziwych, a system bierze je za 10, 200, 300. I po prostu jest to, prezentuje mi inny numer. Natomiast one chyba realnie wystąpiły, albo po prostu jakieś informacje o tym użytkowniku czy o tych rzeczach są przesyłane do algorytmu, więc trochę nie rozumiem, dlaczego byłoby to problemem innym niż prezentacyjny.
Okej. Samym problemem jest to, że przesyłamy dużo większą liczbę zdarzeń niż ma miejsce w rzeczywistości, prawda? I tutaj powinna już zapalić się nam lampka, dlaczego tak jest. Bo same zdarzenia, większa ilość zdarzeń może wywołać się z tego powodu, że zdarzenie zakupowe jest zaimplementowane w innym miejscu. Developer, my sami wgraliśmy po prostu przy implementacji GA4 te zdarzenie w innym miejscu.
A co to jest inne miejsce w sensie?
Bardzo często mamy sytuację, gdzie na przykład na dodaniu do koszyka mamy zdarzenie zakupu. Czy klient przechodzi już do podsumowania koszyka, tam gdzie przeważnie zostawiamy dane, wybieramy metodę
karta,
przesyłki,
tak
prawda,
dalej.
Tak, karta i tam mamy też zaimplementowane zdarzenie zakupu, prawda? I oczywiście no, wkradają się błędy, gdzieś mówię tutaj, czy to deweloperzy, czy my sami po prostu popełnimy prosty błąd w implementacji, no i dane się nam rozjeżdżają, tak? No i tutaj algorytm, dlaczego to jest tak ważne? Przesyłamy więcej zdarzeń, algorytm widzi osoby, które dopiero dodały produkt do koszyka lub dopiero są na karcie wypełniania danych, wybierania przesyłki już jako kupujących. A jest to jednak inny profil klienta niż ten, który finalnie kupuje.
Okej, czyli w tym momencie efekt jest taki, że zamiast brać, to jest trochę, ja mógłbym to nazwać efektem Otomoto, słuchaj. Wiesz, ja co prawda nie jestem autowym, co wszyscy potwierdzą, dopiero niedawno mam jakieś w miarę sensowne auto, ani nie Seat Leon, już taki memiczny w przestrzeni internetowej, że dużo ludzi sobie przeglądało albo nawet tak, wiesz, konfiguruje sobie samochody w salonie, wiesz, w tych wszystkich stronach deweloperskich, na zasadzie wow, jakby mi było stać, tym sobie taki kupił. A tych, którzy realnie wyślą potem zaproszenie na jazdę testową, jest no kilkadziesiątkrotnie pewnie mniej. I trochę przechodząc z e-commerce'u nawet do takiego biznesu, bo to problem może być analogiczny, to wówczas algorytm szukając entuzjastów Porsche, Bentleyów, Mercedesów S-klasy i tak dalej, zamiast brać pod uwagę do szukania kolejnych tych osób, które faktycznie na koniec wysłały typu chce się umówić w sprawie takiej konfiguracji, brałby takich podziwiaczy zza szyby, typu takich typu, ale byłoby fajnie móc o takie auto w ogóle zapytać, ale fajnie się konfigurowała. No i to na etapie sprzedażowym, później do obsługi takich pseudolidów, byłoby problematyczne. Czyli to tak trochę przekładając to na biznes usługowy, jeżeli tak to można nazwać, z branży moto, jednocześnie jest to też problem e-commerce'owy, tak? Bo w tym momencie właśnie ludzie, którzy dodają produkty do koszyka, ale się rozmyślają, bo jednak mówią, kurna, no nie, to za drogie jest, są brani pod uwagę przy optymalizacji reklam, które powinny brać tylko tych, których było stać, chcieli kupić i finalnie kupili. To trochę o to chodziło chyba.
Trafiasz w punkt. Bo przy dużej skali jesteśmy w stanie wychwycić to dużo szybciej, ale przy małej skali wydaje nam się, że biznes się spina, a w dłuższym terminie, tak, długofalowo, zaczyna zjeżdżać i zjeżdżać, bo jednak optymalizujemy kampanię nie po tych klientów, którzy finalnie kupują. No i bardzo częsty case, ja to powtarzam, jak mantrę tak naprawdę naszym klientom, że samo dodanie do koszyka to jest dopiero pierwszy etap. Standardowe zachowanie konsumenckie. Ktoś wchodzi na stronę, dodaje nasz produkt do koszyka, kopiuje nazwę produktu, wkleja wyszukiwarkę Google i porównuje ceny.
Okej, okay. No tak, w sumie rzeczywiście, na to też warto zwrócić uwagę. A tak to w tym wypadku, scenariusz, o którym powiedziałeś, tacy porównywacze byliby główną bazą do optymalizacji.
Dokładnie.
I to by rozwalało kampanię. To teraz już się chyba dobrze rozumiemy. Natomiast chciałem dwa wątki trochę poruszyć. W sensie dalej, skacząc wokół tych błędów, bo to się bardzo ciekawy wątek nam narodził, to powiedziałeś, że my sami, bądź deweloperzy, teraz zajmiemy się tymi innymi, którzy robią to dla nas, mogą to źle wdrożyć i wiesz, we mnie wszystko się buntuje. W zasadzie jako człowieka to raczej stara się robić swoją robotę dobrze. W zasadzie, jak to można zepsuć? W sensie, pytam, już mówię z jakiego klucza, czy to jest tak, że to jest po prostu błąd nieuwagi, który się zdarza, nie? Ktoś chciał dobrze, wie jak to zrobić, ale się machnął, nie wiem. Źle spojrzał, wkleił kod w złe miejsce, i więc to jest trochę na zasadzie, no ryzyko zawodowe zdarza się i tak się dzieje raz na 100 przypadków, po prostu trzeba to wychwycić. Czy to jest raczej tak, że to jest tak diabelnie trudne i tak łatwo jest ten błąd popełnić, że rzeczywiście on się jakoś nadreprezentacyjnie często zdarza? W sensie, czy to jest problem w samym sposobie konfiguracji takich kodów, bo po prostu jest to skomplikowane technologicznie, czy raczej jest to błąd nieuwagi, zaniedbania bądź czegoś innego?
To tutaj, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, te tematy techniczne są złożone i są trudne. Dokładając do tego komunikację klienta, który nie do końca wie, czego chce, sami bardzo często się z tym spotykamy, może natrafić na pewne błędy, tak? Klient zakomunikuje deweloperowi, programiście, któremu to implementuje, że chce event w konkretnym miejscu. Powiedzmy, formularz kontaktowy, ma trzy formularze kontaktowe na stronie, a powie, że chce konkretny formularz kontaktowy i wrzuca to jako przykład. Deweloper, mając 15 projektów, wrzuca mu tylko to i mamy temat zamknięty, prawda? No i po czasie dopiero zastanawia się, dlaczego tych formularzy, załóżmy, jest więcej finalnie, a przesyłamy tego mniej.
Aha, czy to nawet podałeś fajny wątek w kontekście firm no B2B, tak? Gdzie tak. De facto często metod kontaktu jest więcej, czyli ten problem nie jest problemem nawet czysto technicznym, choć oczywiście jest to jakieś wyzwanie, tylko bardziej na zasadzie, no nazwijmy to bezrefleksyjności. Ty pokazali mi w tym, to wdrożyłem w tym. Nie przegadałem tego, że a może gdzieś indziej. Co się zdarza, nie chcę teraz, wiesz, stereotypizować deweloperów, żeby nas nikt
nie oburzał, oczywiście, ale
może się zdarzyć. Bo to wiesz, to trochę jest to tak na chłopską logikę. Ja jestem absolwentem Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu, także okay. To jest na zasadzie dodanie do koszyka i zdarzenie, które się tak nazywa, kontra zakup i zdarzenie, które się nazywa zakup. Gdzie przestrzeń na błąd, ale okazuje się, że no jednak gdzieś jest.
Występuje, dlatego pracując już x czasu przy wdrażaniu analityki, właśnie w Suasio wypracowaliśmy taki model jak koncept analityczny.
Okay.
Mamy po prostu prosty Excel, w którym pokazujemy, jakie zdarzenie ma być wdrożone gdzie, na jakich stronach, jakie mamy przesyłać parametry, tak? I to jest niejako dokument, na którym pracujemy z deweloperami, którzy wdrażają te zdarzenia na stronie. I to jest dużo prostsze, bo mamy zdarzenie, na jakich stronach konkretnie ma być wdrożone i jaki mamy status tego wdrożenia.
Czyli trzeba było przygotować tłumaczenie z polski na deweloperski.
Trochę tak.
Język deweloperski, ale para polski.
To też niejako pomaga nam pracować z deweloperami, bo też oni mogą odbić swoje myśli w tym dokumencie, a nie gdzieś za biurkiem myśleć sobie, co klient miał na myśli, tak?
Jasne, to jest dobra rzecz, którą poruszyłeś. I chciałbym się wyprowadzić na kolejny wątek, który jest z tym związany, czyli już kilka razy użyliśmy podczas tej rozmowy sformułowania błąd w konfiguracji. I jeden taki przykład, a na zasadzie dwa, czyli raz na przykład błąd w konfiguracji, że pozwolę sobie powtórzyć, że tylko jeden formularz kontaktowy rzeczywiście jest zbierany i raportowany, a nie wszystkie, czyli taki trochę niedostatek danych w stosunku do tego, co są. A drugi z kolei błąd niestety nadmiaru, ale niedobrego, czyli klęska urodzaju, który nie wystąpił, czyli ten błąd właśnie, że na poziomie koszyka jest zdarzenie zakup, choć nie powinno. To nam daje takie na przykład dwa błędy, które się mogą zdarzyć we wdrożeniu. Czy jesteś w stanie wskazać jeszcze inne, na które ktoś, kto chciałby nawet takiego autoaudytu dokonać, powinien mieć baczenie? W zasadzie typowe błędy, które się pojawiają na etapie GA4, które widzieliście jako konsultanci SaaS-u przy wdrożeniach, to X, Y, Z. Jakie by to mogły być? Poza tymi dwoma, które wymieniłeś.
Mamy tak naprawdę dwa typy błędów, o których wspomniałeś, czyli za duża ilość danych względem tego, co mamy w CMS-ie i też za mała ilość danych względem tego, co mamy w CMS-ie. No ale też podzieliłbym to na pewne kategorie, prawda? Czyli na przykład tego, czy mamy zaimplementowane na pewno wszystkie zdarzenia, które odpowiadają nam na pytania, które chcemy postawić biznesowi. I przy takim audycie też zastanowiłbym się, czy te raporty, które dostarcza nam Google Analytics u podstawy, prawda? Czy odpowiadają nam na te pytania? Czyli jedno, to czy zbieramy odpowiednie zdarzenia, którego potrzebuje biznes? I dwa, czy mamy raporty, które na nie odpowiadają?
Okej. Czyli może po prostu być tak, że wdrożyłem Google Analyticsa, wdrożyłem jakieś tam zdarzenia, czy dokonałem przejścia ze starej wersji na czwórkę, po czym przychodzę ja do swojego zespołu, który to wdrożył, albo to do mnie przychodzi ktoś, kto chce teraz jakieś konkretne pytanie zadać i zadaje mi jakieś pytanie bardzo specyficzne dla konkretnej branży czy segmentu, no bo zakłada, że będę w stanie mu odpowiedzieć, bo mam jakieś tam raporty, szablony, tym podobne rzeczy porobione, pochwaliłem się w zespole, że już to wdrożyłem i okazuje się, że na przykład sposób, w jaki przygotowałem tenże raport, tudzież raporty, które wdrożyłem, jakieś tam zdarzenia, które wdrożyłem, nie pozwalają tej odpowiedzi uzyskać.
Standard tak naprawdę. Konfigurujemy.
A to można retroaktywnie naprawić, w tym sensie, że, bo to znowu dla tych osób, które nie siedzą na co dzień w Google Analyticsie, a zakładam, że głównie do takich skierowany jest ten program, to może być takie pytanie, które się w tym momencie rodzi, że zrobiłem błąd, ale czy to jest błąd, który można polepszyć? W sensie, że jeżeli ja teraz dokonfiguruję jakiś raport, albo teraz dokonfiguruję jakieś zdarzenia, to on retroaktywnie pozwoli mi się cofnąć i stwierdzić, dobra, przez 3 miesiące tego nie widziałeś, ale teraz możesz za te ostatnie 3 miesiące jednak te wnioski wyciągnąć, bo żeśmy ci nałożyli jakiś filtr, segment, raport czy cokolwiek. Czy raczej to jest one way street, jak zrobię źle, to już nie ma powrotu.
No niestety, tak to nie działa. Będziemy widzieli, jeśli widzimy zdarzenia, prawda, załóżmy przesłanych formularzy i dokonfigurujemy je, tak jak w poprzednim przykładzie, w tych dwóch formularzach, których nie mieliśmy tak naprawdę, no to liczba zdarzeń zwiększy się z dniem wdrożenia, prawda? Do konfigurowania.
Czyli prawo nie działa wstecz i Google nie działa
wstecz.
To
było zbyt piękne.
Od tej strony. Nie chciałbym już męczyć tego tematu błędów. Myślę, że wszyscy widzą, że tak naprawdę właśnie źle wdrożony Google Analytics 4 prowadzi do najogólniej to ujmując dwóch problemów biznesowych. Pierwszym jest problem z analizą rzeczy, na które realnie chciałbyś spytać w sytuacji, w której wreszcie postanawiasz po to sięgnąć, a drugi problem taki bardziej techniczny, ale jednak istotny, czyli problem optymalizacji samych kampanii marketingowych, ale chciałem cię wyprowadzić na jeszcze jeden wątek, który z tego, co też wiem z naszych takich rozmów po prostu w zespole, tak, nie ma co kryć, że stąd wzięliśmy pomysł na cały odcinek, to jest problem, wdrożyłem, poprawiłem nawet wdrożenie, albo od początku wdrożyłem dobrze, ale dalej tego nie używam. I chyba wydaje mi się, że ze mną się zgodzi, że jednym z takich kluczowych właśnie problemów jest taki, że ludzie mają skonfigurowany Google Analytics, bądź nawet inne narzędzia, ale troszkę nie próbują potem tych danych użyć. Skąd w ogóle twoim zdaniem, z czego taki problem wynika?
Wydaje mi się, że wynika to z tego, że gdzieś tam cała zmiana z Google Analyticsem, prawda? Wszyscy rzucali się na Google Analytics 4, trzeba to skonfigurować, bo trzeba zbierać dane. Kiedyś fajnie to Jacek Walkiewicz w pełnej mocy możliwości właśnie powiedział, że gdzieś tam biegniemy, prawda? A kiedyś zastanowimy się, po co biegniemy w ogóle, tak? Widzę to zjawisko nawet teraz, jak klienci przychodzą do nas na wdrożenie GA4 i bardzo często bywa tak, że przychodzą z problemem tego, że nie ma wdrożonej GA4 lub jest wdrożona połowicznie, źle. Wdrażamy GA4, sprawdzamy wszystkie dane, to, czy wszystko jest dobrze wdrożone. Mamy to dopięte na ostatni guzik. Robimy warsztat powdrożeniowy po takim wdrożeniu, żeby też przekazać tą wiedzę, całe know-how, co z czego wynika, gdzie mamy pewne zdarzenia i jak to zbieramy.
Ja to pozwolę sobie podbić, bo to o tym się akurat jestem z tego bardzo dumny, że tak to się u nas zrobiło. W sensie jest wiele firm, które się zajmują wdrażaniem Google Analytics 4, ale my się zajmujemy wdrożeniem oraz przeszkoleniem zespołu, używania tego. Stąd na przykład wszystkie raporty czy rzeczy, które ustalimy, że są do danej firmy ważne, realnie potem wiesz, gdzie ich szukać i jak je znaleźć. To jest ten warsztat powdrożeniowy, o którym wspomniałeś.
To może zacznę od początku, bo jeszcze przed wdrożeniem mamy warsztat przedwdrożeniowy i ustalamy właśnie z klientem, czego biznes potrzebuje i jakich raportów. No bo tutaj nowa wersja Analyticsa, a raczej aktualna wersja Analyticsa pozwala nam bardzo mocno dostosować to narzędzie do potrzeb biznesowych, prawda? I wracając do tego, robimy warsztat przedwdrożeniowy, wdrażamy Google Analytics według tego, czego potrzebuje biznes, robimy warsztat powdrożeniowy i gdzieś zespół zostaje właśnie z tymi danymi. I bardzo często obserwuję takie zjawisko, odzywam się do klientów po 2-3 tygodniach, czy nawet miesiącach, prawda? Pytam się, i jak tam? No i w sumie nie mieliśmy czasu, nie było kiedy, no w sumie jest, ale nie do końca korzystamy, prawda? No i mam z tyłu głowy coś takiego, wdrażamy analitykę, mamy dane, które mają pomóc rosnąć biznesowi i tak naprawdę z tego nie korzystamy, tak? To jest właśnie bardzo częste zjawisko, które obserwuję obecnie na konsultacjach gdzieś, tak, z klientami.
Więc tak naprawdę prawie, że kończymy apelem, na zasadzie, że jeżeli już mamy jakieś narzędzie i ono ma nam realnie pomóc, to uwaga, samo nieużywane nie działa. To jak z karnetem na siłowni.
To już nie chodzi nawet o sam Google Analytics, ale Hotjar śledzi to, jak użytkownicy poruszają się po stronie, prawda? Mhm. I to jest mega fajne. Klient myśli sobie, o, teraz będę widział, co oni robią, prawda? Mhm. Wdrażamy to, pytamy o wnioski, zero. Prawda?
Ale wiesz co, to w ogóle poruszyłeś wątek, który ja bardzo lubię, no bo są takie narzędzia jak Microsoft Clarity, jak Hotjar właśnie, który wymieniłeś. I problem jest chyba nawet eskalacją problemu z GA4, no bo ja wielokrotnie siadałem do takich narzędzi jak Clarity czy Hotjar, ale jak miałbym teraz poświęcić 3 godziny na oglądanie tych sesji, jeszcze musiałbym umieć patrzeć, no bo co innego jest sobie odpalić i no, jedziemy myszką, nie? A co innego umieć do tego, mieć taki no właśnie background analityczny, czy pewną wiedzę, która pozwala zinterpretować, co się właśnie zadziało. Czy ktoś sobie macha myszką, bo tak lubi i to jest normalne, czy ktoś się gubi, na to powinienem zareagować. Więc nie dość, że masz pewną barierę po prostu merytoryczną. Nie wiesz, jak się za to zabrać. To drugie, jeszcze masz barierę czasową, czyli żeby się tego bądź nauczyć, bądź zabrać, zajęło się to x godzin. I trochę mam takie wrażenie, czy się zgodzisz, że może być podobnie z Analyticsem. W sensie, nawet będąc przeszkolonym w zakresie korzystania z raportów, o które sam prosiłeś, to jednak tu wchodzimy już na pewne obszary analityki biznesowej. I znów, raz, że musisz mieć czas na to, i tego często w biznesie nie ma, no bo zawsze są ważniejsze rzeczy niż grzebanie w danych, takie bieżącowe i tak dalej. A drugie właśnie, to jeszcze mieć tę umiejętność bądź wsparcie, żeby faktycznie umieć wyciągać wnioski z liczb, które masz przed sobą, a to nie jest łatwa umiejętność i może to blokuje wszystkich.
Oczywiście, że to nie jest łatwa umiejętność, ale teraz wrócę troszeczkę do tego, o czym rozmawialiśmy. Przy samej konfiguracji zdarzeń, tu nie chodzi tylko o konfigurowanie dodań do koszyka, zakupów, przesłań formularza, prawda? Ale czasami mamy na przykład telefon do firmy, kliknięcie w mail, przeskrolowanie, przesunięcie, prawda? Dojście do 50% strony. I załóżmy teraz taki case. Klient ma na stronie w połowie strony ważną informację, na której mu bardzo zależy. I możemy ustawić zdarzenie, przeskrolowanie 50%, prawda? I wiemy, że na przykład 50 ze 100 użytkowników widziało tę konkretną informację, prawda? Uh-huh. Na stronie. Także odpowiednie wdrożenie, od którego zaczynaliśmy, może bardzo mocno skrócić ten czas, bo wtedy wchodzimy do analityki i widzimy, prawda? To i to zadziało się na naszej stronie. To już nie chodzi stricte o e-commerce, nie chodzi stricte o przesłanie formularzy, ale o takie proste czynności, które robią użytkownicy na stronie, które mogą dać nam odpowiedź. Może powinniśmy to bardziej zoptymalizować. Zoptymalizować, czyli uprościć użytkownikom, prawda?
Mhm. Uprościć. Trochę próbuję to skonceptualizować sobie w bardziej przyziemny sposób, taki po mojemu, że możemy na przykład mieć kampanię reklamową, bądź po prostu stronę i uważać, że ona nie działa, ale mieć trochę tak założenie ukryte w głowie, że ktoś wszedł, przeczytał i się nie zdecydował. I to jest coś, co ja często widzę, kiedy sam prowadzę warsztaty czy konsultacje, że jest szukanie problemu na przykład w komunikacji. Natomiast to jest tak naprawdę drugi etap, bo pierwszym jest w ogóle samo zauważenie. I przykład, który podałeś, to jakkolwiek może się wydawać na jakieś mierzenie połowy strony, kto ma na to czas i w ogóle
to po co się to wydaje, nie? Banalne.
To się potem się okazuje, że kurczę, ludzie, wy chcecie teraz zmieniać koncept kampanii albo komunikację, czy ofertę, czy cokolwiek, podczas gdy problem jest bardzo prozaiczny, nikt tu nie dotarł, w sensie nikt nie miał okazji stwierdzić, że ten komunikat jest zły, bo go nie widział. I trochę chyba do takiego wniosku chciałeś doprowadzić naszych tutaj.
Tak, jak najbardziej, bo też mam troszeczkę tego backgroundu UX-owego, prawda? Mhm. I gdzieś bardzo często widzę to, co powiedziałeś. Mamy kampanię i myślimy, że ona zrobi wszystko za nas, ale niejednokrotnie też spotykam się z sytuacją, gdzie super, strona desktopowa zrobiona świetnie, wszystko na swoim miejscu, tak? Odpalam stronę na mobile, nie wiem, co się dzieje. Wyskakuje pop-up na cały ekran, prawda? Mhm. no ja jako użytkownik, już teraz i tak jesteśmy bardzo mocno, czy mogę powiedzieć, przebodźcowani tymi wszystkimi banerami zgody, prawda, które teraz właśnie Google wprowadził. I klienci patrzą na stronę desktopową, prezes siada z laptopem, to jest to.
Akceptujemy.
Tak? Akceptujemy, wchodzimy na stronę mobilną, a tam dzieją się cuda tylko.
Zazwyczaj jest właśnie tak, że kiedy rozmawiam z klientami na konsultacjach, na warsztatach i pojawia się wdrażanie rozwiązań takich jak te, o których powiedzieliśmy, to one się wydają mało impaktowe i dziwne, wiesz. Kiedy jesteś człowiekiem na poziomie zarządzającego, menadżera czy wysokiego specjalisty, ale jednak z innych obszarów, to ktoś do ciebie przychodzi z twojego własnego zespołu bądź z zewnątrz z pomysłami typu wdróżmy śledzenie przeklikiwalności strony do połowy, wdróżmy śledzenie jakiejś analizy ścieżek częstotliwości wyskakiwania pop-upów na mobilu i tak dalej. To jest takie, kurczę człowieku, ja tu mam poważny problem, że nie mam leadów, a ty mi przynosisz takie rozwiązania, jak ma mi to pomóc. Natomiast właśnie tak jak próbowałem trochę podsumować, czy odbić się od myśli, którymi się podzieliłeś, to właśnie tego typu rozwiązania rzeczywiście pozwalają na to odpowiedzieć, bo ja bym to sprowadził raz jeszcze, żeby się to utrwaliło do wątku, czy problem tkwi ofercie, komunikacji, żeby wyjść szerzej, czy jest to problem marketingowy w rozumieniu przekazu, czy jest to raczej problem pod kątem mamy świetną ofertę, której świat nie widział, więc wprowadzamy ruch na stronę czy ludzi potencjalnych dowolną metodą, a oni nie widzą kluczowych przewag konkurencyjnych, nie doskrolowują się do formularza, czy po prostu irytują się faktem, że zanim będą w stanie to zobaczyć, to mają 15 pop-upów do zamknięcia od banerów zgody, po newslettery, po specjalne oferty, rabaty, automatyzacje, et consortes. I tyle. W sensie ja bym to tak podsumował. Pytanie, czy się z tym zgodzisz w ogóle, albo czy masz jakąś inną obserwację wokół tego?
Troszeczkę to odbiję, bo moim zdaniem problem po części leży też w świadomości tego, co z czego wynika, prawda? Okay. Bo jedno to jest komunikacja, komunikacja reklamowa, którą prowadzimy i na pewno też spotkałeś się z czymś takim, że okej, mamy adsy, ludzie klikają, ale na stronie nie dzieje się nic. Reklamy się nie spinają, prosty wniosek, wydaliśmy 1002, dział marketingu, może nie tyle co dział marketingu, ale...
Agencja, to jest zawsze agencja.
Znaczy agencja, tak? Mówi się, że agencja nie działa. O tak, może jeśli wchodzimy na temat agencji, to mówimy agencja nie działa, tak? Ale co firma zrobiła, żeby po przekierowaniu tego klienta na stronę go zachęcić i ułatwić mu drogę do formularza, do zakupu, prawda? Żeby też ten klient, mając tak naprawdę, no już o tym mówi się od kilku lat, ślepota banerowa. Mamy tyle bodźców w internecie, że już nie widzimy czasami tych banerów, prawda? I w dzisiejszych czasach uważam, że kluczowym po przekierowaniu klienta na stronę jest to, żeby w jak najprostszy sposób przeprowadzić go do naszej konwersji, czyli celu, który chcemy osiągnąć, tak? Po przekierowaniu go na stronę.
W sensie tutaj nawet nie widzę miejsca, w którym byśmy się nie zgadzali. Mam takie wrażenie, że powiedzieliśmy na dwa sposoby o tym samym. Ja tylko pozwolę raz jeszcze dołożyć kolejne piętro do tej wypowiedzi, w tym sensie, że na koniec dnia i tak winna jest po stronie tejże agencji, która nie wskazała rozwiązań takich, jak mówimy w tej chwili. I to wiesz, jest przewagą organizacji takich jak nasze, które od zawsze mają te DNA strategiczne, a teraz jeszcze w ramach dwóch podmiotów, czyli Suasia, którym pracujesz, tej Digitoku jako agencyjnym, gdzie po prostu wymieniamy się tymi informacjami i takimi rzeczami. Także moi drodzy, odrobinę podsumowując wątki, które dzisiaj się w naszej rozmowie z Krzysztofem pojawiły. Źle wdrożony Google Analytics 4, bo może pamiętasz, od tego wyszliśmy, prowadzi do szeregu problemów, zarówno pod kątem ja kontra laptop i wyciąganie wniosków, jak również pod kątem moje kampanie w dowolnym kanale marketingowym, który wykonuję. To, że zostało to źle wdrożone, niekoniecznie musi być winą człowieka, może być po prostu jakimś zaniedbaniem wynikającym z automatycznego przekierowania, albo bardziej problemem na zasadzie zarządzania własnymi oczekiwaniami, przekazywaniem tychże informacji, no bo jednak deweloper rozumie po deweloperowemu, a specjalista po swojemu i jakoś ci ludzie się muszą dogadać, wydawałoby się nawet banalną, ponazywaną rzeczą, ale jednak te uspójnienie dokumentacji chociażby i tak dalej jest pod tym kątem kluczowe. A na koniec dnia to wszystko jest nam również potrzebne, żeby być w stanie prowadzić takie, chyba nazwałbym to mikroeksperymenty jednak, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy problem tkwi jednak faktycznie w tych kampaniach i ich konfiguracji, co jest zazwyczaj pierwszym wnioskiem, który ludzie mają, czy raczej jednak problem tkwi, a to jest moim zdaniem słuszna odpowiedź, ty to potwierdzasz, bardziej w procesie po kliknięciu, czyli już tym, czy komunikacja jest dobra, czy proces, sposób składania zamówienia jest wystarczająco logiczny i łatwy i krótki i tak dalej, co byłby materiałem na zupełnie inne spotkanie. Kiwasz głową, chyba, że się zgadzasz.
Zgadzam się 100%.
Krzysztof się zgadza. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Moim Państwa gościem był Krzysztof Pusaczuk, z czego jestem dumny, jeden z naszych konsultantów w Suasio. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nie jest to nasze ostatnie spotkanie z Krzysztofem. I cześć. Jakbyś chciał sobie kiedyś rozgrzewać aparat przed konsultacjami, to robisz coś takiego? To jest pierwsze. A drugie, to robisz tak, że bierzesz język, robisz tak. Wszystkie po kolei kąciki, które trzeba kurwa wycierać.